Więc przeczytaliśmy fragment 4 rozdziału listu do Efezjan, ale ja chciałem się skupić tylko na trzech wersetach z tego fragmentu. Na wersetach od 11 do 13. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami, nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. 3 tygodnie temu bodajże mówiliśmy na kazaniu o tym, jak Pan Jezus umył nogi uczniom. W ten sposób dał im przykład, aby oni też umywali sobie nogi, aby czynili to samo. I oczywiście pokazałem, że tutaj nie chodzi o umywanie nóg, bo nie aż takiej praktyki później nie było w Kościele. Nie praktykowano tego. W związku z tym tutaj chodzi bardziej o postawę uniżenia wobec innych braci i sióstr, o to, żeby być uniżonym względem nich, żeby im być pokornym względem nich, o to, żeby być gotowym, by służyć im. I do takiej postawy Pan Jezus wzywa swoich naśladowców, chrześcijan, uczniów Jego. I teraz chciałbym, żebyśmy poszli krok dalej, tak? Bo zobaczyliśmy pewien wzorzec, który zostawia Pan Jezus. Ale teraz chciałem, żebyśmy zadali sobie pytanie, dlaczego ważne jest to, abyśmy służyli sobie nawzajem. Dlaczego chrześcijanie, narodzeni na nowo ludzie, uczniowie Pana Jezusa Chrystusa mają sobie służyć? Dlaczego Pan Jezus wzywa nas do tego, do takiego postępowania? Jaki jest cel? Jaki jest tego powód? Bo że jest to ważne, to nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, ponieważ Pan Jezus, jak widzieliśmy 3 tygodnie temu, zaplanował to, że umyje nogi swoim uczniom, przygotował się do tego i uczynił to. I dał pewną naukę, która z tego wynikała. Więc to było ważne. Jest to odnotowane na kartach Biblii, znaczy, że jest to ważne dla nas. Tylko pytanie, dlaczego? I wydaje mi się, że właśnie odpowiedź na to pytanie znajduje się w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, fragmencie listu do Efezjan. Więc zobaczmy, czy rozważmy, co tam jest napisane. Dlaczego służenie sobie nawzajem, służenie braciom i siostrom w Chrystusie jest takie ważne? Zacznijmy od kontekstu może tego całego fragmentu. Rozdział 4 zaczyna się wezwaniem apostoła Pawła skierowanym do jego adresatów, aby postępowali w sposób godny ich powołania, w sposób zgodny z ich powołaniem, właściwy dla ich powołania. Są chrześcijanami, więc ich życie powinno odzwierciedlać ich wiarę, ich codzienne życie powinno odzwierciedlać ich wiarę. I Paweł zaczyna od kwestii jedności w zborze, w Kościele. I w wersetach od 4 do 6 podaje powody, dlaczego powinna być w Kościele czy w zborze jedność. Pokazuje argumenty, które przemawiają za tym, że w zborze powinna być jedność. I dalej od wersetu 7 do 10 Paweł przechodzi do kwestii różnorodności w zborze, ponieważ w zborze są różni ludzie. Tak, widzimy, że tutaj są różne twarze, ludzie w różnym wieku, różnej płci, różne wykształcenie, prawda, różne prace. Jest pewna różnorodność, kwestia darów też jest różnorodna, więc w zborze jest pewna różnorodność. Jest pewien związek między jednością w zborze, a różnorodnością w zborze. I dlatego od wersetu 11 do 16 Paweł mówi o jedności tej różnorodności. Ta różnorodność powinna prowadzić do jedności. Różnorodność darów łaski, darów duchowych powinna prowadzić do jedności w zborze. Więc taki jest pokrótce kontekst. Więc zajmijmy się tą jednością w różnorodności. Najpierw. Zbór, czyli kościół lokalny, to uczniowie, którzy mają różne dary łaski. Otrzymali je od Chrystusa. I trzeba powiedzieć, że ta różnorodność nie jest przekleństwem. Czasami ludzie postrzegają różnorodność jako przekleństwo, bo on się różni ode mnie, ja się różnię od niego, prawda? Więc mamy różne pomysły na życie. Ale nie, tutaj różnorodność w zborze jest błogosławieństwem, a nie przekleństwem. Kościół jest określony jako ciało Pana Jezusa Chrystusa, a każde ciało do normalnego funkcjonowania potrzebuje różnych członków, różnych narządów. Więcej na ten temat Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale. Więc te członki w ciele muszą ze sobą w jakiś sposób funkcjonować, muszą ze sobą współpracować. W przeciwnym razie, jeżeli nie ma żadnej współpracy, nie ma żadnego wspólnego funkcjonowania, to mamy tylko zbiór pojedynczych członków, pojedynczych narządów, które nie są w żaden sposób ze sobą powiązane. Co łączy te różne członki w Kościele? Niewątpliwie osoba Pana Jezusa Chrystusa. To On umieścił w ciele te członki, te dary łaski, tak jak sam chciał. To nam pokazuje, że Pan Jezus działa w przemyślany sposób. Jego działanie ma określony zamysł, ma określony cel. Ono nie jest przypadkowe. Kiedyś taką historię słyszałem o pewnym nauczycielu, który zrobił klasówkę, zebrał pracę, prawda, do kupy wziął w rękę i powiedział: zaraz kartki rzucę w powietrze, kartki, które spadną na biurko, dostają piątki, kartki, które spadną na krzesło, dostają czwórki, reszta dostaje pały. Rzucił, tak? To zupełnie przypadkowe. Pan Jezus tak nie działa. Pan Jezus działa w przemyślany sposób. Pan Jezus działa bardziej jak, można powiedzieć, jak dyrygent chóru, jak osoba kierująca chórem. Mamy różnorodne skale głosu, barwy głosu. Nie znam się, nie wiem jak jest, ale ten dyrygent, ten kierownik, on ustawia osoby z odpowiednim głosem w odpowiednim miejscu, żeby to wszystko, cały ten chór, jak zaśpiewa, żeby to zabrzmiało. Podobnie Pan Jezus. On tak ustawia te członki w ciele, ustanawia tak w odpowiednim miejscu, żeby to ciało dobrze funkcjonowało. On jest tym dobrym pasterzem, on wie, co jest najlepsze dla jego owiec. Każdą owcę zna z imienia doskonale, więc wie, co jest najlepsze dla każdej owcy i stawia ją we właściwym dla niej miejscu, żeby to ciało mogło właściwie funkcjonować. Dlatego Jego obdarowania nigdy nie są przypadkowe. Dlatego też nigdy nie powinniśmy narzekać na dar, który otrzymaliśmy. Ja nie jestem apostołem, więc nie będę nic robił. Ja nie jestem nauczycielem, tylko rozstawiam krzesła w zborze. To nie, to ja tutaj zostawię te krzesła, bo nie jestem nauczycielem, nie będę nic robił. Nie narzekajmy, ponieważ jeżeli mam jakiś dar łaski, to pochodzi on od Pana Chrystusa i Pan Chrystus świadomie go Tobie dał, ponieważ to jest najlepsze dla Ciebie. Nigdy nie powinniśmy pogardzać darem od Pana. Raczej powinniśmy dziękować i doceniać Bożą mądrość. Więc w ciele Pana Jezusa Chrystusa jest różnorodność darów. Ale jak w tej różnorodności zachować jedność? Jak sprawić, aby te wszystkie dary, te wszystkie członki działały w jednym określonym kierunku, żeby dążyły do jednego celu? Mówi się o małżeństwie, tak, że to jest jedno ciało. I czasami jak są takie, jedna z gier, między innymi dla małżeństw, to na przykład jak się wiąże męża i żonę za nogę, tak żeby byli związani jedną nogą i próbowali szli iść do przodu. I czasami to kończy się przewróceniem, tak? Dopóki się nie zsynchronizują, to mają problemy. To sobie nie radzą z pójściem do przodu. Podobnie jest w ciele Pana Jezusa Chrystusa. Musi być coś, co wiąże, co synchronizuje, co powoduje, że wszyscy razem idą w jednym określonym kierunku, dążą do jednego celu. I w tym właśnie celu Paweł mówi nam, że Pan Jezus ustanowił apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. Co łączy te wszystkie dary? Wszystkie one są związane z jedną rzeczą, z głoszeniem Bożego Słowa. Więc żeby w ciele Pana Jezusa wszystkie członki ze sobą współdziałały i podążały w jednym kierunku, potrzebne jest Boże Słowo. Potrzebne jest nauczanie Bożego Słowa. Potrzebna jest jednym słowem Biblia, ponieważ to jest Boże Słowo. Pismo Święte jest Bożym Słowem. Po swoim zmartwychwstaniu, kiedy Pan Jezus spotkał się ze swoimi uczniami po raz ostatni, powiedział im: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Więc Jezus posyła swoich apostołów po to, żeby uczyli, głosili słowo, żeby uczyli przestrzegać wszystkiego, co im Jezus przykazał. Więc jest tutaj ważny element właśnie nauczania Słowa Bożego. W Dziejach Apostolskich 2:42 jest napisane o tym, że ten pierwszy zbór w Jerozolimie trwał w nauce apostolskiej. Apostołowie nauczali słowa, a wierzący gromadzili się, aby słuchać ich. Oczywiście nie wyłącznie ten zbór nie trwał wyłącznie w nauczaniu apostolskim, ponieważ trwał też w modlitwie, w łamaniu chleba i w innych rzeczach, ale to słowo apostolskie, trwanie w słowie apostolskim było cechą charakterystyczną tego pierwszego kościoła. Może się wydawać, że głoszenie słowa w zasadzie ogranicza się do pewnego nauczania, do powiedzenia kazania w niedzielę na nabożeństwie i koniec, to wszystko. Ale tak nie jest. Jest to coś więcej, to nauczanie słowa, a służba słowa. Apostoł Paweł mówi nam w 2 Tymoteusza 3:16, że Pismo, oprócz tego, że jest w całości natchnione przez Boga i jest pożyteczne do nauki, jest też pożyteczne do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. To słowo jest potrzebne do tego, żeby człowiek Boży był przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. I Paweł, mówiąc o zwiastowaniu słowa, mówi następujące rzeczy. Na przykład w Dziejach Apostolskich możemy przeczytać odnośnie tego, co Paweł robił jako zwiastun słowa. Nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach. Więc to już nie tylko nabożeństwo, prawda? Nauczanie słowa nie ogranicza się tylko do nabożeństwa, to jest też i po domach. Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Więc głoszenie słowa to jest też wzywanie do upamiętania się, do wiary w Pana Jezusa. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Zwiastowanie, głoszenie słowa jest związane z głoszeniem całej woli Bożej. Przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Głoszenie słowa to też niestety napominanie. Tak. To jest nieprzyjemne, ale to jest konieczne, tak? Konieczne. Czasami dzieci trzeba napominać, robią różne złe rzeczy. Jest to nieprzyjemne, ale jest to konieczne, bo chcemy dla nich dobrze. Więc apostoł Paweł zwiastował, czy głosił słowo właśnie w taki sposób. Więc głoszenie Słowa Bożego to nie wyłącznie kazanie na niedzielę, czy w niedzielę na nabożeństwie. Głoszenie słowa to zwiastowanie całej woli Bożej, to wzywanie do upamiętania się i wiary, to napominanie. Ale głoszenie słowa to też życie zgodne z tym nauczaniem. Głoszenie słowa to nauczanie własnym przykładem. Jednym słowem, głoszenie słowa to ogromna służba, odpowiedzialna służba. I tak właśnie apostoł Paweł traktował swoje powołanie, swój dar apostolstwa. W Efezjan 3:6 mówi o sobie, że jest sługą Ewangelii. I tak właśnie Paweł traktował to zadanie, które powierzył mu Pan Jezus. Traktował to jako służbę, a siebie uważał jako zasługę. Nie patrzył na siebie w kategoriach hierarchii kościelnej. Ja jestem apostołem, więc wszyscy mnie tutaj po rękach proszę całować. Nie. Jako apostoł on później w innym miejscu mówi, że był narażony na co? Na różne niebezpieczeństwa. Jeżeli obrywali chrześcijanie, to on obrywał pierwszy. Bo on był, można by powiedzieć, był na tej pierwszej linii frontu. Paweł traktował swoje powołanie, swój dar jako służbę. I tak chciał, żeby o nim myślano jako o słudze. Jako o słudze Chrystusa. Zatem jak zachować jedność w różnorodności? Jednym z elementów jest ustanowienie służby zajmującej się głoszeniem Słowa Bożego. I Pan Jezus taką służbę ustanowił. Apostoł Paweł mówi nam, że zadaniem tej służby słowa jest przygotowanie świętych do dzieła służby. Kim są ci święci, o których mówi apostoł Paweł? To są wszyscy wierzący, ponieważ Pismo Święte wszystkich wierzących w Pana Jezusa Chrystusa, tych narodzonych na nowo, określa jako świętych. To są święci Pana. Oni są oddzieleni do służby dla Boga poprzez Pana Jezusa Chrystusa, poprzez to, że wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. Nie są to jacyś, jak to powiedzieć, ludzie obdarzeni szczególną łaską. Tak? A wszyscy inni nie są święci. Nie. To jest skierowane do wszystkich wierzących. Więc jeśli jesteś święty, jeżeli należysz do Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli odkupił Cię Pan Jezus swoją własną krwią i jesteś Bożym dzieckiem, to Twoim powołaniem jest nic innego jak służba. Czy tak właśnie postrzegasz swoje miejsce i misję w zborze? Czy może myślisz, że skoro pastor jest opłacany przez zbór, to do niego należy służba, a do ciebie należy czerpanie korzyści z tej służby, czyli bycie czyli że tobie powinno się służyć, bo skoro ty dajesz na przykład pieniądze na to, żeby ten zbór funkcjonował, no to tobie się należy, prawda? Pastor powinien tobie usługiwać. I oczywiście tak jest, że pastor usługuje, nauczając Bożego Słowa w różnych aspektach, tak? Ale generalnie to jest podejście takie konsumenckie, konsumpcyjne. Takim podejściem przesiągnięta jest obecna kultura. Ja, mnie, moje, mnie się należy, to dla mnie trzeba, prawda? Ja będę brał. To jest po prostu czysta forma egoizmu. A egoizm czym jest? Egoizm jest zabójcą. Egoizm zabija związki, egoizm zabija relacje, ale równie dobrze egoizm zabija kościoły. Żaden święty nie jest powołany do egoizmu, do konsumpcjonizmu. Każdy święty jest powołany do służby, do służenia. Do miłości, nie do egoizmu, do miłości. Więc jest to bardzo, bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Ponieważ uczniowie, kiedy chodzili z Panem Jezusem, nie za bardzo to mogli zrozumieć, nie rozumieli tej kwestii. Chodzili z Panem Jezusem, słuchali Jego nauczania, widzieli różne cuda, których Jezus dokonywał, ale nie za bardzo rozumieli, o co w tym wszystkim chodzi, co Jezus robi. A Jezusowi chodziło o to, żeby służyć. I mamy taką historię, prawda, że pewnego razu Jakub i Jan poprosili Pana Jezusa o pewną rzecz. Poprosili Go, aby sprawił, że zasiądą jeden po Jego prawicy, a drugi po Jego lewicy. I co się wydarzyło? Jak inni się dowiedzieli, to się oburzyli na Jakuba i Jana. I niektórzy mówią, że się oburzyli, ponieważ nie zdążyli, że Jakub i Jan ich wyprzedzili. Ale nie, oburzyli się dlatego, że to prośba Jakuba i Jana była bardzo jasna. Jakub i Jan chcieli dla siebie wysokiej pozycji, więc wszyscy, czy pozostali apostołowie, czy uczniowie, by byli dalej od Jezusa, mieliby niższą pozycję. I to im się nie bardzo podobało. Ale Pan Jezus obrócił tą niewiedzę tych uczniów w pewną lekcję, żeby pokazać im, o co mu chodzi, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, co Pan Jezus robi. I Pan Jezus powiedział, pokazał im, że nie tak mają wyglądać relacje pomiędzy nimi. Pan Jezus pokazał im, że powinni być sługami, że powinni sobie nawzajem służyć. I tego właśnie powinni pragnąć. Chcę być największy z was. Niech będzie sługą wszystkich. Oni nie powinni pragnąć władzy, ale powinni pragnąć być sługami. I Pan Jezus skończył tę lekcję mówiąc, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Więc to, co Jezus zrobił, jest wzorcem do naśladowania. Służba jest powołaniem wszystkich świętych. Więc mówimy o służbie, ale mówimy tak bardzo ogólnie. Ale apostoł Paweł nie chce, żebyśmy właśnie zatrzymali się w takim mglistym miejscu, czy w tym miejscu, że takiej ogólnej służby. Paweł chce, abyśmy zrobili krok dalej i zadali sobie pytanie, jaka służba jest powołaniem świętych? Jeżeli jesteś świętym, to jaka służba jest twoim powołaniem? I apostoł Paweł mówi nam w tym fragmencie, że jest to służba, która ma w zasadzie tylko jedno zadanie. Jest jedno zadanie. Tym zadaniem jest budowanie ciała Chrystusowego. Kiedy Paweł mówi o ciele Chrystusa, to nie ma na myśli jakiegoś mglistego obiektu, czy czegoś abstrakcyjnego, czegoś nienamacalnego, do czego nie można się odnieść, czy czego nie można dotknąć. Nie chodzi tu o jakąś ideę. Kiedy Paweł mówi o budowaniu ciała Chrystusowego, to ma na myśli zbór, kościół lokalny. Ma na myśli konkretnych ludzi, którzy są członkami tego zboru. Ma na myśli braci i siostry w Chrystusie. Zatem twoim powołaniem jako świętego czy jako świętej jest służba, jaką jest budowanie twoich braci i sióstr w Panu, członków zboru, do którego należysz. Do takiej służby powołał cię Chrystus. I do takiej służby przygotowuje cię Chrystus poprzez służbę głoszenia Słowa Bożego. Czy pamiętasz przykazanie Pana Jezusa Chrystusa, jakie dał swoim uczniom? Brzmi ono tak. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jakże to pasuje właśnie do tego, o czym mówi tutaj Paweł. Jakże to pasuje do służby budowania braci i sióstr, którzy stanowią ciało Chrystusa. Więc apostoł Paweł mówi nam, że jeżeli w różnorodności darów jest jedność, to prowadzi nas to do duchowej dojrzałości ciała Chrystusa, do duchowej dojrzałości zboru. Tak? Jest cel. Jeżeli służymy braciom i siostrom, to jest tym cel. Jest tym pewna korzyść, ponieważ wzrastamy duchowo, wzrastamy w dojrzałości duchowej. Na czym polega jedność w różnorodności? Na tym, że jako święci służymy wszyscy jednemu celowi, którym jest budowanie naszych braci i sióstr w Panu. To znaczy, że poprzez taką właśnie służbę coraz bardziej upodabniamy się do naszego Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ On przyszedł po to, aby służyć. Nie po to, żeby Jemu służono, ale żeby służyć i On służył. W ten sposób dorastamy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Oczywiście to jest powiedziane całościowo o ciele, tyle że musimy być świadomi, że dojrzałość całego ciała składa się z dojrzałości wszystkich poszczególnych członków zboru. Tak? Dojrzałość całego ciała składa się z dojrzałości wszystkich poszczególnych członków zboru. A to znaczy, że służba w budowaniu braci i sióstr powoduje twój duchowy wzrost. Duchowy rozwój powoduje, że stajesz się dojrzalszy duchowo, że coraz bardziej stajesz się podobny do Chrystusa. Dlaczego służba prowadzi do duchowej dojrzałości, można by było się zapytać. Ponieważ chociaż Pismo określa wierzących w Pana Jezusa Chrystusa jako świętych, to jest też druga strona medalu. To są grzesznicy. Jesteśmy grzesznikami. Tak? W związku z tym nie jesteśmy jeszcze doskonali. Jeżeli chcemy służyć, to znajdujemy, przynajmniej jeśli mogę mówić o sobie, znajduję pewne przeszkody, żeby to robić we właściwy sposób. Moja pycha, moja duma nie pozwala mi służyć tak, jak tego oczekuje ode mnie Chrystus. Ale z drugiej strony, patrząc na moich braci i siostry, dostrzegam w nich pewne braki. I czasami te braki mówią mi, czy też mówią mi, powodują, że moja pycha się odzywa jeszcze głośniej i mówi: a on to jest taki, a ona to jest taka, w związku z tym nie rób tego dla niego lub dla niej, po co? Tak? Niech się nauczy w inny sposób. To jest złe, to jest niewłaściwe. Tak Pan Jezus tak nie działał. On widział różne braki w tych wszystkich ludzi, u tych wszystkich wierzących. On widział, jak bardzo im nie dostaje różnych rzeczy, świętości. Widział te różne grzechy, w których są, a mimo to do nich szedł i im usługiwał. Więc kiedy widzimy właśnie, czy podchodzimy, służymy tak jak Pan Jezus, to też widzimy różne braki. I musimy się przełamywać, a to oznacza ból, cierpienie, tak? Ponieważ to, no, przełamanie się wymaga pewnego wyrzeczenia się siebie samego, do którego wzywa nas Pan Jezus. Więc nasz duchowy wzrost wymaga takiej obróbki cieplnej w pewnym sensie. Wymaga oczyszczenia, tak jak oczyszcza się złoto, poprzez wytapianie. Więc te różne doświadczenia, jakie w służbie napotykamy, one wytapiają nas, oczyszczają nas i wtedy stajemy się coraz bardziej podobni do Pana Jezusa Chrystusa. Jest takie, czasami mam takie powiedzenie, pokaż mi coś, to ja ci powiem coś o tobie, prawda? Pokaż mi coś twojego, to ja ci powiem coś o tobie. I tutaj też możemy takie powiedzenie ukuć na potrzeby tego kazania. Pokaż mi, jak służysz, a powiem ci, jak dojrzały duchowo jesteś, ponieważ to idzie ze sobą w parze. To, jak służymy, odzwierciedla naszą duchową dojrzałość. I tutaj mamy prosty przykład, tak? Niektórzy z nas mają małe dzieci jeszcze, prawda? Czy Miłosz na przykład jest już w stanie odkurzać? Nie jest. Czy wynosić śmieci w domu, zmywać naczynia? Nie, tak? Ale jak jeszcze był mniejszy, to cały czas trzeba było wokół niego ganiać i pieluchy mu zmieniać i nakarmić go i położyć do snu i wykąpać wszystko wokół niego i nosić go jeszcze, tak? Więc, ale jak już, ale za kilka lat to już będzie w stanie i śmieci wynieść i pozamiatać i odkurzyć i będzie mógł w stanie już pomagać. A jak będzie jeszcze starszy, to mam nadzieję, że będzie mógł się i do budżetu domowego dokładać, tak? I też różne inne obowiązki domowe wypełniać. Więc od niemowląt nie oczekujemy nie wiadomo czego, prawda? Ale więc to, jak służymy, odzwierciedla duchową dojrzałość. Na przykład w liście do Hebrajczyków autor zwraca się do pewnych osób i mówi takie ostre słowa dosyć. Nie mam tutaj pokazanych. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Biorąc pod uwagę czas, ci ludzie powinni być w stanie służyć innym, nauczać innych. Tymczasem są w takim miejscu, gdzie ciągle potrzebują, aby ktoś inny im usługiwał. Dalej są duchowymi niemowlętami. Oni nie służą, nie są w stanie. Ich brak służby czy brak służenia odzwierciedla brak duchowej dojrzałości. Więc to ze sobą idzie w parze. Więc kiedy myślimy o Panu Jezusie Chrystusie, właśnie, kiedy myślimy o Panu Jezusie Chrystusie, to o czym z reguły myślimy? No myślimy, prawda, o tym, że On jest Bogiem w ciele, myślimy o tym, że On zasiada na tronie w niebie, myślimy o tym, że wszelka władza jest w Jego ręku, zarówno na niebie, jak i na ziemi. I dobrze jest myśleć o Panu Jezusie w tych kategoriach. Ale musimy pamiętać, że Pan Jezus, tak jak jest w 100% Bogiem, jest też w 100% człowiekiem. I Pan Jezus nie powołał nas, nie wezwał nas do tego, abyśmy naśladowali Jego boskość. Bo tego nie jesteśmy w stanie uczynić. Nie jesteśmy bogami i bogami nie będziemy. Ale Pan Jezus wezwał nas do tego, żebyśmy naśladowali Jego człowieczeństwo. On jest tym człowiekiem, jakim my wszyscy powinniśmy być. Więc Chrystus wzywa nas do naśladowania Jego człowieczeństwa. Wzywa nas do naśladowania Go jako sługi. I to jest powołaniem wszystkich świętych. Dlatego właśnie Chrystus ustanowił w Kościele służby słowa, służby słowa, żeby przygotować wszystkich świętych do służenia. A to służenie ma bardzo konkretny cel. Jest to budowanie ciała Chrystusowego. Do takiej służby powołał nas Chrystus. Do takiej służby przygotowuje nas Chrystus. To nie znaczy, że pastor już wszystko wie, albo nauczyciel w zborze, czy starsi w zborze. To nie znaczy, że oni wszystko wiedzą. Oni są tak samo uczniami, jak każdy inny uczeń Pana Jezusa Chrystusa. Ale ich służba jest skoncentrowana na innym aspekcie służenia. Dzięki Bogu za to, że mamy, można powiedzieć, to bogactwo różnych służb słowa, że mamy różnych nauczycieli, których Bóg używa i że możemy się uczyć. Więc, ale pamiętajmy o tym, że każdy z nas jest powołany do służby i potrzebujemy tej służby, prawda, czy służyć, żeby móc duchowo wzrastać. Żeby wzrastać właśnie w tej duchowej dojrzałości, żeby coraz bardziej upodabniać się do Chrystusa. Więc pytanie, czy służysz? Jeżeli jesteś członkiem zboru, jeżeli jesteś świętym, jeżeli jesteś narodzony na nowo, to czy służysz? Pokaż mi, jak służysz, a powiem ci, jaka jest twoja duchowa dojrzałość. Jeżeli jesteś niemowlęciem w Panu, nie ma problemu. Nikt nie oczekuje od ciebie nie wiadomo jakich rzeczy. Jak od niemowlęcia nikt nie oczekuje, że będzie śmieci wynosić, prawda? Ale czy pomagać w innym? Nie. Trzeba się tobą zająć, zaopiekować i inni mają okazję do tego, żeby służyć. Ale jeżeli jesteś już jakiś czas w zborze i ciągle jesteś na tym poziomie właśnie, że potrzebujesz ciągle tej pierwszych zasad nauki Bożej, że nie jesteś w stanie służyć innym, to jest tutaj jakiś problem. To jest jakiś problem. Może być tak, że może nie jesteś chrześcijaninem, może wydaje ci się, że jesteś chrześcijaninem, a może po prostu jest to tak zwane duchowe lenistwo. Egoizm, że ty chcesz brać, a nie dawać. Pan Jezus uczył błogosławioną rzecz bardziej, czy lepszą rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Czyli każdy z nas potrzebuje też uczyć się, potrzebuje brać, ale też i dawać. I o tym pamiętajmy. Kiedy myślimy o Panu Jezusie Chrystusie, pamiętajmy, że On był sługą. I powołał nas do tego, żebyśmy służyli sobie nawzajem w miłości. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za to, że dałeś swojego Syna i że chociaż On jest Bogiem w ciele, że On jest równy Tobie, równy Duchowi Świętemu, co do istoty, to jednak jako człowiek stał się sługą i dał nam przykład do naśladowania Jego. Pokazał nam, jakie powinny być relacje pomiędzy nami jako wierzącymi, pomiędzy braćmi i siostrami. I Ojcze, proszę Cię, pomóż nam, żebyśmy coraz bardziej i więcej rozumieli to, że Jezus był sługą. Żebyśmy widzieli Jego uniżenie i żeby to, co On dla nas uczynił na krzyżu, żeby nas motywowało do tego, żeby służyć naszym braciom i siostrom, niezależnie od tego, z jakim przyjęciem się spotkamy, z jaką reakcją się spotkamy. Pomóż nam, Ojcze, żebyśmy byli gotowi rezygnować z siebie, wyrzekać się siebie i brać swój krzyż i naśladować Jezusa w Kościele, poza Nim, wszędzie, gdzie nas postawisz. Ojcze, pomóż nam właśnie służyć w taki sposób naszym braciom i siostrom, jaki służył nasz Pan Jezus. Żebyśmy odzwierciedlali Jego charakter, Jego postawę, Jego serce. Daj nam serce sług, abyśmy pragnęli właśnie służyć. To jak Ty tego od nas oczekujesz, jak Ty tego od nas wymagasz, Ojcze. Żebyśmy budowali ciało Chrystusa, abyśmy budowali naszych braci i siostry w Panu. Pomóż nam w tym. Abyśmy właśnie wzrastali duchowo. Daj nam ten duchowy wzrost właśnie poprzez służbę. Ojcze, proszę Ciebie o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.